Ostatnim razem, jak tutaj stałem, to ktoś pamięta, jaki był bohater wiary, o którym mówiliśmy? Abraham, później Abraham i Sara. Takie cztery lekcje tylko przypomnę dla tych, których nie było ostatnio, albo dla tych, którzy, żeby sobie to odświeżyć. Pierwsza lekcja brzmiała, że Pan Bóg nie patrzy na to, kogo reprezentujemy sobą dzisiaj, ale kim możemy być, przechodząc przez Jego szkołę wiary. I to widzimy na właśnie na historii Abrahama. Druga lekcja brzmiała, jeżeli Pan Bóg wzywa, to zdecyduj się, aby być Mu posłusznym. Pan Bóg powołał Abrahama, kazał mu wyjść tam, gdzie nie wie, dokąd pójdzie. Znaczy Abraham nie wiedział, Pan Bóg wiedział i Abraham to zrobił. Jeśli Bóg zwleka, to bądź cierpliwy. To była trzecia lekcja. Czwarta brzmiała, jeżeli Bóg testuje twoją wiarę, to zaufaj Mu do samego końca. Ci, którzy uważnie słuchali ostatniego mojego kazania, na pewno zauważyli, że pomiędzy fragmentem z listu do Hebrajczyków, który mówi o tym, że przyszedł syn Abrahama już na świat, a pomiędzy tym, jak został testowany Abraham, znajdują się cztery wersety, które pominęliśmy, których nie czytaliśmy. I dzisiaj chciałbym właśnie, żebyśmy wrócili do tych czterech wierszy. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Przeczytamy wiersze od 13 do 16. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, 13-16 wiersze. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli je i powitali z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Na wstępie chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze wcześniej do pierwszej księgi, która jest zapisana w Biblii. W trzecim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej możemy przeczytać o pierwszych ludziach. O Adamie i o Ewie. Na pewno wszyscy znamy tą historię, jak przychodzi wąż i zaczyna kwestionować to, co Pan Bóg do tych ludzi powiedział. Pyta, czy na pewno Bóg powiedział tak, a nie inaczej. I koniec końców Adam i Ewa grzeszą. Zrywają owoc i w pewnym sensie burzą, czy mijają się z tym Bożym powołaniem dla nich. Pan Bóg zaplanował dla nich, że będą w ogrodzie, gdzie jest fajnie, gdzie niczego im nie brakowało, gdzie mieli Bożą obecność na co dzień, ale grzech spowodował, że to prysło jak bańka mydlana. Ale to, co jest najbardziej niesamowite, że już w tym fragmencie, w tym samym rozdziale, Pan Bóg składa obietnicę. I w trzecim rozdziale, 15 wierszu pierwszej księgi Mojżeszowej, nie trzeba otwierać, ja będę czytał, czytamy tam takie słowa, i ustanowię przyjaźń, między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowy, a ty ukąsisz je w piętę. Te słowa Pan Bóg kieruje do węża. I te słowa są przez biblistów nazwane jako taka protoewangelia. To jest pierwsza obietnica, już na samym początku, zaraz po grzechu, jaką Pan Bóg daje, że przyjdzie ktoś, kto uratuje ludzi. Ktoś, kto odkupi ich. Ktoś, kto zabierze te wszystkie grzechy, które spowodowały oddzielenie od Pana Boga. Kiedy jesteśmy już w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, kiedy spotykamy tych ludzi, którzy są opisani jako bohaterowie wiary, to są ludzie, którzy oczekują na spełnienie tej obietnicy. Później z czasem Pan Bóg progresywnie coraz więcej objawia, pokazuje więcej. Do Abrahama już kieruje taką konkretną obietnicę i mówi, że w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Pan Bóg obiecuje Abrahamowi, że z jego potomstwa będzie wywodził się ten, który został obiecany. I kiedy otworzymy na przykład Ewangelię Mateusza, pierwszą księgę Nowego Testamentu, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, tam czytamy, że takie słowa, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. To tak tytułem wstępu, ponieważ dobrze jest, żebyśmy rozumieli, jakie obietnice, na jaką obietnicę czekali ludzie, o których czytamy i kim byli ci ludzie, którzy zostali nazwani oni. Przede wszystkim jest to Abraham, ale myślę, że to są wszyscy ci ludzie, którzy oczekiwali tej obietnicy, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie ten, który został obiecany. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się nie jakiejś konkretnej osobie, nie konkretnemu bohaterowi, ale żebyśmy ogólnie popatrzyli na te osoby, które są nazwane bohaterami wiary i zwrócili uwagę na cztery takie cechy, jakie mieli ci ludzie. Jest taka historia o pewnym małym chłopczyku, który wraz ze swoim tatą poszedł do miasta. No i będąc w tym zatłoczonym mieście, tata powiedział do chłopczyka, żeby zaczekał na rogu ulicy, a on pójdzie załatwić tylko jakąś sprawę. No więc tata poszedł, a chłopiec stał na rogu ulicy. I tak mijały minuty, później godziny, w międzyczasie zaczął padać deszcz, zaczął wiać silny wiatr, ale chłopiec dalej stał na rogu ulicy, tak jak mu tata powiedział. Zaczęło się ściemniać, dzień już prawie minął i w pewnym momencie przyszedł ten tata. Tata spojrzał na tego już wychłodniałego, wygłodzonego syna i pyta się: synu, dlaczego nie poszedłeś do domu? A chłopiec odpowiedział: ponieważ czekałem tutaj na ciebie, wiedziałem, że po mnie wrócisz. Myślę, że ta historia w pewnym sensie pokazuje postawę, czy przypomina nam postawę bohaterów wiary. Ludzi, o których czytamy, że do samego końca wytrwali w wierze, chociaż nie doczekali się wypełnienia obietnic. W pierwszym wierszu 11 rozdziału czytaliśmy o tym, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Ci ludzie, bohaterowie wiary, oni uwierzyli w coś, co jeszcze się nie wydarzyło. Czytamy o tym, że oni przywitali tę obietnicę z daleka. I tutaj to słowo przywitali się, jak sprawdzałem w słowniku, oznacza coś takiego, jak ktoś się z kimś długo nie widział, na przykład z jakimś przyjacielem czy z ukochaną osobą i z takim niecierpliwością oczekują na siebie. I później jak się spotkają, to się witają. To nie jest zwykłe cześć. Ci ludzie z taką niecierpliwością oczekiwali spełnienia obietnicy i przywitali je z daleka. Oni się nie doczekali, ale w pewnym sensie uwierzyli w coś, co dopiero się wydarzy. My dzisiaj jesteśmy w troszeczkę lepszej sytuacji, dlatego że my już mamy mnóstwo dowodów na to, że Pan Jezus był na ziemi, że umarł, że zmartwychwstał i w to musimy uwierzyć. A ci ludzie wierzyli w to samo, tylko że coś dopiero, co się wydarzy. I taką pierwszą cechą, którą widzimy właśnie w bohaterach wiary, to jest to, że oni byli pewni Bożych obietnic. I to widzimy w postawie Abrahama, który wychodzi, nie wiedząc dokąd idzie. Widzimy w postawie Noego, który buduje arkę, również nie wiedząc w zasadzie, co się wydarzy później. Druga cecha bohaterów wiary, która wynika z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, to świadomość tych ludzi, że mają nową tożsamość w Bogu. W drugiej części 13 wiersza, który przeczytaliśmy, czytamy o tym, że ci ludzie wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Był taki rabin, nazywał się Chofetz Chaim i pewnego razu do tego rabina przybył turysta ze Stanów Zjednoczonych i po wejściu do domu do tego rabina ten turysta był strasznie zadziwiony, ponieważ wchodzi do tego domu, widzi tam tylko taki skromny, mały pokoik, żadnych mebli, tylko pełno książek, na środku stał mały stolik i ławka. No i taki zaszokowany ten turysta wchodzi i pyta się: rabinie, gdzie są twoje meble? A gdzie twoje? Tak w typowy sposób dla rabina odpowiedział rabin. Moje? Zapytał lekko zakłopotany turysta. Ale przecież ja tu jestem tylko gościem, wpadłem przejazdem. Ja też, odpowiedział ten rabin. Ten człowiek w taki radykalny sposób, to jest prawdziwa historia, swoim życiem wyznał, że tak naprawdę on jest tutaj tylko gościem. Że to nie jest jego dom. Przechodzień i pielgrzym to ktoś, kto jest tylko na chwilę w jakimś miejscu, jest obcokrajowcem. kiedy ja do kogoś pójdę w gościnę, nie jestem u siebie w domu, chociaż się mówi, czuj się jak u siebie w domu, tylko że chyba nie wiemy, co mamy na myśli, mówiąc to, bo ja w swoim domu mogę robić, co chcę, mogę sobie przestawiać meble i tak dalej. Raczej nie mamy tego na myśli, mówiąc, czuj się jak u siebie w domu. Mówi się o tym, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dom to miejsce, do którego, w którym jest nam dobrze. To miejsce, w którym odpoczywamy, w którym nabieramy sił, w którym czujemy się bezpiecznie. Jeżeli dziecko znajduje się w jakiejś sytuacji, że jest mu źle, to co mówi? Ja chcę do domu. Dom to jest miejsce, do którego lubimy wracać. Do którego wracamy po pracy, po szkole. Jedną z kluczowych kwestii, jeśli chodzi o życie bohaterów wiary, było to, że ich domem było coś szczególnego. Możemy powiedzieć, że ci ludzie byli ludźmi nie z tej ziemi. Jest taka piękna pieśń, którą śpiewamy czasami i której w zasadzie znaczenie zrozumiałem dopiero niedawno, teraz, kiedy przyglądałem się temu fragmentowi, kiedy myślałem o tym kazaniu. I słowa tej pieśni brzmią: świat nie jest domem mym. Znacie ją, prawda? Jam tu przechodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. I dalej: do ciebie, tam do gwiazd, anieli wabią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, bo czuję się tutaj obco. Myślę sobie, że ta pieśń mogłaby być takim hymnem bohaterów wiary. Ci ludzie wiedzieli, skąd są. Oni mieli tą głęboką świadomość tego, że nie są obywatelami tej ziemi. I tak zacząłem się zastanawiać, ponieważ w wierszu 14 i dalej 16 dowiadujemy się, że ci ludzie oczekiwali ojczyzny i tą ojczyzną była niebiańska ojczyzna. Czyli ci ludzie wiedzieli, że ich ojczyzna jest tam. Że tam jest ich dom, że tam wrócą, że tam zmierzają i że chociażby nie wiadomo, co się stało, to zawsze tam skończy się ich wędrówka. I tak zacząłem zastanawiać się, co wiemy z Biblii na temat tego naszego niebieskiego domu. I okazuje się, że tak kiedy przeglądałem Biblię, że nie wiemy za dużo. Z jakiegoś powodu Pan Bóg nie dał nam zbyt wielu informacji na temat tego, jak będzie w niebieskim domu. Być może dlatego, że Pan Bóg wie o tym, że jesteśmy ograniczeni i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca pojąć tego, jak tam będzie. Był taki człowiek, który dostał pewne wizje tego, jak będzie w niebie. Wizje przyszłych czasów. Nazywał się Jan. I kiedy czytamy objawienie Jana, to okazuje się, że to jest jedna z najtrudniejszych ksiąg do zrozumienia w Biblii. Dlatego, że tam spotykamy się z rzeczami, które są poza naszym zrozumieniem. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj do nas na nabożeństwo przyszedłby na przykład apostoł Paweł, ten autor największej liczby listów z Nowego Testamentu. No i tak wchodzi tutaj przez te drzwi i patrzy się tutaj na tą naszą salę. Patrzy się na przykład na nasz nowy projektor, na tą ścianę i mówi: wow, jaki fajny obraz. A za chwilę patrzy, a ten obraz się zmienia. I myśli sobie, jak to możliwe? Albo być może zastanawiałby się, patrząc na mnie, nie mam takiego donośnego głosu, akustyka w tym pomieszczeniu nie jest jakaś super, ale mnie słychać wszędzie. Bo ten człowiek nigdy nie widział na oczy głośników i mikrofonów. No już nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co by poczuł, gdybyśmy mu pokazali telefon, dalibyśmy mu na przykład porozmawiać przez Skype'a, gdzie mógłby kogoś zobaczyć przez kamerkę. No ale załóżmy, że wprowadziliśmy go w te nasze nowoczesne technologie, wytłumaczyliśmy mu, jak to działa i teraz apostoł Paweł wracałby 2000 lat wstecz i spotkałby się z Tymoteuszem. No i próbowałby Tymoteuszowi wytłumaczyć, że rozmawiał z kimś przez telefon. Jakby mu to wytłumaczył? No wiesz, Tymoteuszu, rozmawiałem z kimś, kto był 2000 kilometrów dalej, tak jak z tobą tutaj. Co? Albo wysłałem maila. W ciągu 2 sekund ludzie setki kilometrów stąd wiedzieli, co chcę im przekazać. A Tymoteusz może by pomyślał, to ja tak daleko tutaj z tymi listami szedłem kilka dni, kilka miesięcy, a ty mówisz, że w ciągu sekundy się to da zrobić? Bardzo trudno Tymoteuszowi byłoby zrozumieć to, co my dzisiaj mamy dostępne na co dzień. Jako ludzie, żeby zrozumieć coś, czego jeszcze nie rozumiemy, coś nowego, żeby opisać, używamy takiego środka stylistycznego jak porównania, czy próbujemy porównywać rzeczy takie, które znamy, do tych, które nie znamy. I być może gdyby apostoł Paweł chciał opisać w telewizor, to by użył porównania, że widziałem coś jak pudełko, w którym byli jacyś mali ludzie. Nie wiem, jakby to opisał, ale na pewno używałby czegoś, co było dla nich już wtedy zrozumiałe. I tak robimy. Jeżeli dzieciom próbujemy coś wytłumaczyć, to mówimy, że coś jest jak coś i dzięki temu oni rozumieją, jakie to coś jest. Ale okazuje się, że kiedy próbujemy porównać do czegoś Pana Boga albo rzeczy, które są związane z Panem Bogiem, czyli na przykład niebo, to stajemy w miejscu, w którym nie jesteśmy w stanie dobrać odpowiedniego porównania. Jakiego porównania byśmy nie użyli, ono będzie zbyt płytkie, za małe. I oczywiście, kiedy czytamy Biblię, to znajdujemy kilka opisów na temat nieba. Czytamy o tym, że to będzie miejsce, gdzie będą ulice ze złota, że to będzie miejsce, gdzie nie będzie bólu, płaczu, gdzie będzie wieczne szczęście. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 9 wierszu, Paweł zapisał takie słowa, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie weszło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Czyli ta niebiańska ojczyzna to jest miejsce, gdzie będzie niesamowicie, gdzie nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, nie jesteśmy w stanie poczuć tego, jak tam będzie. Ale to, co jest kluczowe, to że w tym miejscu będzie Pan Bóg. Taki znany teolog angielski, Richard Baxter, kiedyś powiedział takie słowa. Moja wiedza na temat życia po śmierci jest bardzo mała, ale wystarczy mi, że Chrystus wie wszystko, a ja będę tam z Nim. Okazuje się, że dla ludzi, którzy pokochali Jezusa, którzy pokochali Pana Boga, którzy oddali Mu całe swoje życie, sama perspektywa tego, że zobaczą Go twarzą w twarz, że będą z Nim, już jest wystarczającą motywacją, żeby chcieć się tam dostać, żeby całe swoje życie podporządkować temu, żeby zmierzać w tym kierunku. W liście do Filipian czytamy słowa, które apostoł Paweł wypowiedział, które dla zwykłych obywateli tylko ziemi są zupełnie niezrozumiałe. Apostoł Paweł powiedział, że pragnie rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Gdybyśmy kogoś zapytali na ulicy, albo gdybyśmy zaproponowali komuś taką propozycję, prawdopodobnie by nas wyśmiał. Ale jeżeli człowiek jest obywatelem nieba, to te słowa, które wypowiedział apostoł Paweł, nabierają zupełnie nowego znaczenia. Człowiek, który poznał Chrystusa, chce Go jeszcze bardziej, chce być jeszcze bliżej Niego. Kluczowym, jeśli chodzi o naszą niebiańską ojczyznę, nie jest to, jak tam będzie, ale kto tam będzie i z kim tam będziemy. Nigdy nie byłem dobry z WOS-u, ale troszeczkę poczytałem na temat tego, jak można stać się obywatelem. W Polsce jest kilka dróg, kilka możliwości, żeby zostać obywatelem. Takie trzy najpopularniejsze to po pierwsze trzeba się urodzić w Polsce, żeby być obywatelem Polski. Druga opcja to obywatelstwo może nadać prezydent. Kilka lat temu w naszej reprezentacji grał taki czarnoskóry piłkarz, Olisa Debe chyba się nazywał, tak? I pamiętam, to było takie głośne, że nagle dostał obywatelstwo polskie nadane przez prezydenta, bo fajnie grał w piłkę. Trzecią opcją to jest mieć rodziców Polaków. To są trzy takie główne drogi, żeby zostać obywatelem Polski. Jednak kiedy zastanowimy się nad tym, jak można zostać obywatelem nieba, to już nie ma wiele rozwiązań. Jest tylko jedna możliwość. Narodzić się na nowo. Czyli żeby zostać obywatelem nieba, trzeba się na nowo urodzić. To jak rozumiem nowonarodzenie, człowiek narodzony to jest ktoś, kto zrozumiał swój grzeszny stan, zrozumiał to, że jest grzesznikiem i że ten grzech go oddziela od Pana Boga i że musi za ten grzech zapłacić, ale nie jest w stanie sam tego zrobić żadnym swoim wysiłkiem. To jest, człowiek nowonarodzony to taki, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, który jako Boże rozwiązanie przyszedł tutaj na ziemię po to, żeby umrzeć za te grzechy, za które ja nie byłem w stanie zapłacić. I człowiek nowonarodzony to taki, który świadomie przyjął to, który uwierzył w to i którego Pan Jezus stał się Panem życia, czyli To jest człowiek, który chce mu służyć, który chce za nim iść, który chce go poznawać. I kiedy, to tak w skrócie oczywiście, kiedy czytamy Biblię, to okazuje się, że to jest jedyna możliwość, żeby stać się obywatelem tej niebiańskiej ojczyzny. Nie ma innej. Tutaj już nie działa ta metoda, że jeżeli moi rodzice są obywatelami nieba, to ja też automatycznie się nim staję. Każdy musi się tam sam narodzić. I Pan Jezus mówi w Ewangelii, między innymi w Ewangelii Jana, takie słowa, że ci, którzy mnie przyjęli, nie są z tego świata, tak jak ja nie jestem z tego świata. Mówi o tym, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi. I pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć dziś w sercu, to co jest moją ojczyzną dzisiaj? Co jest tym miejscem, do którego zmierzam? Co jest tym miejscem, do którego chcę wracać? W którym chcę być? Dlatego, że odpowiedź na to pytanie, kiedy czytamy historię bohaterów wiary, była kluczowa w ich życiu. Dlatego, że to skąd jestem, decyduje o tym, jaki jestem. A to, jakim jestem, decyduje o tym, przepraszam, to skąd jestem, decyduje o tym, kim jestem. A to, kim jestem, decyduje o tym, jaki jestem. Ci ludzie wiedzieli, skąd są. Oni wiedzieli, że nie są z tej ziemi, że są obywatelami nieba. I kiedy czytamy historię ich życia, to widzimy, że to w bardzo mocny sposób zmieniło ich podejście do życia. Kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, skąd my jesteśmy, co jest naszą ojczyzną, to może również w bardzo mocny sposób zmienić nasze podejście do problemów, do rzeczy, z którymi się zmagamy. Trzecia lekcja, trzecia cecha bohatera wiary, którą czytamy w tym fragmencie, która niejako wynika właśnie z tej tożsamości jako obywatela nieba, to taka prawda, że bohater wiary nigdy się nie cofa, ale zawsze zmierza w kierunku swojej ojczyzny. Abraham po tym, jak wyszedł z Ur, nigdy do tego miejsca już nie wrócił. No i jak zaczął budować arkę, to ją skończył. W Biblii Tysiąclecia, 15 wiersz, który nam o tym mówi, przeczytam właśnie w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten wiersz. Gdyby zaś tę ziemię czy ojczyznę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Moja tożsamość, moja świadomość tego, skąd jestem, powoduje to, dokąd zmierzam. To determinuje moje postępowanie. Jeżeli człowiek jest obywatelem tylko ziemi, jest obywatelem świata, to będzie zawsze chciał wrócić do świata, ponieważ tam się czuje dobrze. Tam jest mu dobrze, tam chce wracać, tam się czuje bezpiecznie. Ale jeżeli jestem obywatelem nieba, to jest miejsce, do którego będę dążył. I to oczywiście nie znaczy, że człowiek, który jest obywatelem nieba, nigdy się nie potknie. Zresztą jak czytamy choćby historię Abrahama, ostatnio o tym mówiliśmy, to widzimy, że ludzie, którzy są opisani jako bohaterowie wiary, również się potykali. Biblia jest niesamowicie konkretna. Tam nie ma żadnego owijania w bawełnę. Czytamy na przykład o Dawidzie, który zgrzeszył z Batszebą, który później zabił i to nie jest zamaskowane. To jest prawda, ludzie popełniają błędy. Ale to, co było cechą tych ludzi, to że ich ojczyzna była w niebie i tam zmierzali. Ostatnio na naszym spotkaniu Młodzieżowym Impuls taka fajna myśl się pojawiła, która mi się bardzo spodobała. Na pewno znamy wszyscy historię Piotra, tego bliskiego ucznia Pana Jezusa. Jest taka historia, kiedy Piotr wraz z uczniami płyną po wodzie, po morzu na statku. I nagle jest burza, widzą, że przychodzi Jezus po wodzie. Piotr wtedy mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, to pozwól mi przyjść do Ciebie po wodzie. I historia toczy się tak, że Piotr wychodzi, przychodzi do Jezusa po wodzie, ale kiedy usłyszał, że się wiatr zmaga, burza, zwątpił i zaczął tonąć. I pamiętamy, co Pan Jezus powiedział do niego wtedy? Dlaczego zwątpiłeś? Tak powiedział do Piotra. A czy ktoś pamięta, co powiedział do tych ludzi, którzy zostali w łodzi? Nic im nie powiedział. I taką myślą, którą ostatnio usłyszałem, lepiej usłyszeć od Pana Boga, dlaczego zwątpiłeś, niż nic od Niego nie słyszeć. Piotr to był człowiek, który również popełniał błędy, ale miał niesamowitą chęć, pragnienie, żeby być blisko Pana Boga. On chciał do Niego przyjść. Józef Prower, bardzo znana postać w naszym zborze, kiedyś powiedział takie zdanie, że lepiej palić się krótko, ale mocno, niż przez całe życie tlić się i tylko dymić. I długo się palić, tlić. Cechą bohatera wiary jest to, że on niczym wojownik prze do przodu. To nie znaczy, że nie popełnia błędów, ale to znaczy, że jego ojczyzna jest w niebie. I on jak ten wojownik chce walczyć o tą ojczyznę. Po drodze zbiera innych, ale ma wyznaczony kierunek i on się nie cofa. On nie zawraca. Nawet jeżeli się potknie, to wie, że to jest niewłaściwe. Czuje się w tym niekomfortowo i podnosi się i idzie dalej. Widzicie, do Hebrajczyków w 10 rozdziale możemy przeczytać takie zdanie. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bohater wiary to ktoś, kto się nie cofa, ponieważ wie skąd jest i wie dokąd zmierza. I ostatnia cecha bohatera wiary z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, jest zapisana w 16 wierszu. I czytamy tam takie słowa w drugiej połowie 16 wiersza. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to kiedy gdzieś wyjeżdżałem na jakąś konferencję czy wycieczkę, to mama zawsze mi mówiła tak na odchodne, tylko nie przynieś nam wstydu. Pamiętam to jak dziś, no. Ciekawe dlaczego. Nazywam się Jastrzębski i mówi się, że nazwisko zobowiązuje, prawda? Jeżeli ja narobiłem wstydu sobie, zrobiłem coś, co było jakieś niewłaściwe, to tak naprawdę nie przynosiłem wstydu tylko sobie, ale przynosiłem wstyd moim rodzicom, mojej rodzinie. Mało to robiłem. Tak, zgadza się. Do tego zmierzamy. Oczywiście byłem grzecznym chłopakiem i rzadko mi się to zdarzało, ale się zdarzało, że przynosiłem wstyd. Ale kiedy o tym myślałem, to takie pytanie, które pojawiło się w mojej głowie, to ile razy przyniosłem wstyd Panu Bogu? Mówi się, że jesteśmy piątą Ewangelią. Henryk Dedo ostatnio też o tym mówił. Kiedy ludzie patrzą na moje życie, a ja określam się, że jestem chrześcijaninem, że jestem dzieckiem Bożym, to ludzie postrzegają Pana Boga przez mój pryzmat często. I teraz ja swoją postawą, swoim życiem mogę pokazać im Pana Boga, który się o nich troszczy, który chce ich zbawić, albo Pana Boga, od którego oni będą chcieli uciekać. Wracając do tego określenia jako obywatel, jesteśmy obywatelami nieba, ci, którzy oddali swoje życie Panu Bogu. Z definicji obywatel to członek społeczeństwa danego państwa, który ma jakieś określone prawa i obowiązki. Jako obywatele nieba mamy mnóstwo praw. Mamy obietnice, które Pan Bóg złożył, mamy Jego troskę, zaopatrzenie, ale też mamy dużo obowiązków. Jednym z nich jest to, żeby nie przynosić Bogu wstydu, żeby być Jego świadkami, żeby o Nim mówić. To, co widzimy w bohaterach wiary, to, że ta ich świadomość tego, kim oni są i skąd oni są, powodowała, że oni byli tym, kim byli. Że oni robili to, co robili, że później, po czasie, autor listu do Hebrajczyków mógł powiedzieć o nich, że to są ludzie wielkiej wiary. I to, co jest takim moim pragnieniem, moją modlitwą, to żeby o mnie kiedyś ktoś mógł powiedzieć, że to jest człowiek, który jest wielkiej wiary. Żeby Pan Bóg mógł o mnie powiedzieć, że ja nie wstydzę się być nazywany Jego Bogiem. To skąd jestem wpływa na to, kim jestem. A to, kim jestem, decyduje o to, jakim jestem. Zachęcam do tego, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, skąd jestem. Co jest moją ojczyzną? Co jest moim domem? Amen.